Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Elbrusie, czyli najwyższej górze Europy, która znajduje się w Kaukazie, w Rosji. I ta góra rzadko pojawiała się u mnie na kanale, więc myślę, że ten odcinek będzie ciekawy. I na końcu tego odcinka powiem też, do kogo powędrują okulary. W kilka odcinków wstecz prosiłem Was o komentarze i wybrałem dwie osoby, do których powędrują te okulary, także zachęcam do oglądania do końca i zapraszam do materiału. Dzień Zwycięstwa 9 maja jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym świętem w Rosji. Co ciekawe, jest ono obchodzone także przez inne narodowości z byłego Związku Radzieckiego. W 2006 roku dwie grupy, jedna 8-osobowa złożona z Rosjan pochodzących z Moskwy, a druga 4-osobowa złożona z ukraińskich alpinistów z Kijowa, postanowiły uczcić Dzień Zwycięstwa wejściem na najwyższy szczyt Europy – Elbrus. Jego zbocza są w większości dość łagodne, a wspinaczka na ten najwyższy szczyt Kaukazu jest bardzo popularną aktywnością górską, nawet wśród mało doświadczonych alpinistów biorących udział w komercyjnych wyprawach. Jedynie na zboczach zachodnim i północnym znajdują się tereny bardzo strome, skaliste, o wysokościach dochodzących do 700 metrów. I wiem, że wciąż panuje dyskusja, czy to Mont Blanc, czy Elbrus jest najwyższym szczytem Europy, także mam to na uwadze. No ale jest to dyskusja, która chyba nigdy nie zostanie tak jednoznacznie rozstrzygnięta. Są zwolennicy tej teorii, inni drugiej. Tak czy inaczej, zdobywanie szczytu w rocznicę ważnego święta to bardzo popularny zwyczaj zarówno w Związku Radzieckim, jak i w obecnej Rosji. Ludzie często świętują jakieś wydarzenie, zdobywając popularne szczyty. Słynne są całe pielgrzymki, duże grupy osób, które w ciągu jednego dnia wchodzą na siedmiotysięcznik Pik Lenina. Także w Polsce możemy spotkać się z tym zjawiskiem i często w Dzień Niepodległości 11 listopada pojawiają się turyści, którzy wchodzą z flagami naszego kraju na Giewont, Rysy czy inne góry. Wróćmy jednak do naszej historii. W mniejszym zespole z Ukrainy znajdował się Nikołaj Chorużenko oraz jego 15-letni syn Aleksander, jego kolega 16-letni Maksym Melnik. Niektóre źródła podają, że chłopcy byli rok starsi, czyli mieli 16 i 17 lat. Był także z nimi czwarty wspinacz, 38-letni Wiaczesław Zoria, znany w Kijowie dyrektor handlowy popularnego tygodnika Zjerkala Nedeli, czyli Lustro Tygodnia lub Zwierciadło Tygodnia. I tutaj przepraszam za moją wymowę rosyjskiego, ale no nie jest to język, który znam. Także prawdopodobnie powiedziałem to błędnie. Obie grupy planowały wejść od strony południowej na wyższy zachodni wierzchołek Elbrusa i różnica w wysokości pomiędzy zachodnim a wschodnim wierzchołkiem to zaledwie 20 metrów, więc bardzo niedużo. Aby uzyskać pozwolenie na taką ekspedycję, należy zgłosić ją w odpowiednim urzędzie w Republice Kabardo-Bałkarii. Niektóre źródła podają, że grupa moskiewska złożyła niezbędne wnioski, jednak alpiniści z Ukrainy nie. Być może bano się, że obecność dwóch niepełnoletnich uczestników z małym doświadczeniem przekreśliłaby szansę na otrzymanie pozwolenia na wejście na Elbrus. Zdecydowanie bardziej doświadczony był zespół z Rosji, wszyscy uczestnicy należeli do klubu wspinaczkowego w stolicy kraju. Z kolei Ukraińcy, choć także należeli do klubu w Kijowie, to jednak wśród nich było dwóch najmłodszych uczestników, którzy nie mieli wielkiego doświadczenia. Datę powrotu w doliny ustalono na 14 maja. Po noclegu na wysokości około 4100 metrów w schronie Priud 11, grupa z Moskwy pierwsza wyruszyła w górę w dniu 8 maja o 3.20. Przed nimi było jeszcze do pokonania około 1500 metrów przewyższenia. Dwie godziny później 8-osobowy zespół dotarł na wysokość około 4600 metrów, gdzie znajdują się popularne skały Pastuchowa. Jest to taki punkt orientacyjny dla alpinistów. Tam postanowiono poczekać na grupę z Ukrainy. kiedy wspinacze nadeszli, wspólnie rozpoczęto dalsze wejście, najpierw w kierunku trawersu, a następnie na przełęcz, z której planowano zdobyć zachodni wierzchołek Elbrusa. Początkowo pogoda była idealna. Rankiem 8 maja pojawiło się przejrzyste niebo i nic nie zapowiadało, że sytuacja może się zmienić. Kiedy jednak obie grupy dotarły na przełęcz, zerwał się silny wiatr i nadeszła burza śnieżna. Lider wyprawy zadecydował, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykopanie jamy śnieżnej i przeczekanie załamania pogody. Widoczność była tak mała, że nawet schodzenie było bardzo niebezpieczne. Takie nagłe zmiany warunków są wielkim niebezpieczeństwem, przed jakim często ostrzegają służby ratunkowe działające w rejonie Elbrusa. Kiedy alpiniści oczekiwali na poprawę pogody, jeden z Rosjan, Nikołaj Antonow, zachorował. Szef grupy moskiewskiej Maksim Zubariew postanowił odesłać Antonowa na dół wraz z 3 eskortującymi go alpinistami. Natomiast pozostali wciąż planowali zdobyć 9 maja wierzchołek Elbrusa. Niestety szalejąca burza nie ustępowała, a temperatura w okolicach przełęczy gwałtownie zaczęła spadać. W nocy jednemu z uczestników udało się wysłać wiadomość SMS do przyjaciela z informacją, że złapała ich burza śnieżna i planują przeczekać ją zakopani w śniegu. Kiedy grupa nie wróciła ze szczytu, postanowiono zorganizować akcję ratunkową, która ze względu na wciąż szalejącą burzę była bardzo utrudniona. W poszukiwaniach wzięło udział aż 60 ratowników, w tym także wielu ochotników, którzy akurat znajdowali się w okolicy. 10 maja po południu ratownicy zauważyli schodzącego alpinistę i był to Nikołaj Antonow. Mężczyzna dotarł do nich w tragicznym stanie i natychmiast postanowiono przewieźć go do szpitala. Był bardzo wycieńczony, ranny i cierpiał na poważne odmrożenia i z trudem wskazał miejsce, gdzie mogą być jego towarzysze. Okazało się, że Antonow podczas zejścia zgubił drogę, spadł z urwiska, lecz mimo obrażeń kontynuował schodzenie. Zupełnie nie wiedział, gdzie są jego koledzy, którzy z nim szli, a ratownikom powiedział, że gdy opuszczał grupę, wszyscy wciąż żyli i byli w dobrym stanie, planując atak szczytowy. Nikołaj mimo problemów ze zdrowiem nie chciał opuszczać góry, by udać się na leczenie, bo pragnął pozostać na zboczach Elbrusa i oczekiwać na jakiekolwiek informacje o jego zaginionych partnerach. Ratownicy byli dobrej myśli, wiedzieli, że w rosyjskim zespole znajdują się doświadczeni alpiniści, potrafiący zachować się w trudnych sytuacjach, gdyż ludzie ci niejednokrotnie wchodzili już na Elbrus, znali więc dobrze topografię masywu i wiedzieli, które miejsca są odpowiednie do schronienia. W mediach podawano informacje, że jeżeli zaginionych uda się znaleźć w ciągu 3-4 dni, to istnieje spora szansa, że będą oni poważnie odmrożeni, ale żywi. Boris Stilow, szef zespołu poszukiwawczo-ratowniczego na Elbrusie, objaśnił, co jest kluczowe, aby przetrwać tak dramatyczną sytuację. Najważniejsze, żeby nie zasnąć przez długi czas i nie pozwolić, aby wiatr zasypał otwór wentylujący jamę śnieżną. Wtedy możesz się udusić. Następnego dnia zbocze góry przeszukiwało 40 ratowników, pozostali odpoczywali po poprzednim intensywnym dniu i nocnych działaniach. Niestety 11 maja wszelka nadzieja prysła. Odnaleziono miejsce, w którym biwakowali alpiniści. Znajdowało się ono na wysokości około 5300 metrów, a spod śniegu wydobyto 7 ciał wspinaczy. Ustalono, że zmarli oni na skutek hipotermii. Na miejscu znajdowały się także namioty, rzeczy osobiste i cały ekwipunek 2 ekspedycji. Okazało się, że sprowadzanie zwłok niżej z pomocą śmigłowca nie jest możliwe ze względu na wciąż silny wiatr, więc 12 maja rozpoczęto ręczne opuszczanie mężczyzn. Niedługo później odnaleziono jeszcze 2 ciała. W grupie tej znajdowało się 5 uczestników z grupy moskiewskiej i 4 wspinacze z Ukrainy, w tym 2 nastolatków. 2 zaginieni uczestnicy rosyjskiej ekspedycji, Urubkow i Dmitriew, to alpiniści, którzy eskortowali Antonowa. Miejscowi ratownicy podkreślają, że zdarza im się znajdować w śniegu zamrożone ciała turystów w klapkach i krótkich spodenkach. Poszli na górę przy 30 stopniach Celsjusza i nagle trafili do lodowego piekła, stwierdzają. Kierownik poszukiwań Kantemir Dawydow przekazał mediom następującą informację. Odnaleziono tych, którzy zostali pochowani w śniegu. Najprawdopodobniej zmarli z powodu hipotermii. W nocy na zboczach Elbrusa temperatura spadła do minus 50 stopni Celsjusza. 16 maja do najbliższego dużego miasta, Nalczyka, zwieziono ciała 9 alpinistów, 5 osób z grupy moskiewskiej i wszystkich członków ukraińskiej ekspedycji i przed wyruszeniem w góry Kaukazu jeden z uczestników na swoim blogu napisał: idę na Elbrus, tak więc moi drodzy towarzysze, dzisiaj opuszczam was na 2 tygodnie. Czekają na mnie piwo, wódka i kobiety, góry i świeże powietrze. A wczoraj była łaźnia i grill. Wieczorem było rodzinne święto, które przeciągnęło się do 3 nad ranem. Właściwie to zapomniałem spać, bo o 3:40 wyjechałem do stolicy pociągiem. Jak widzimy, dzisiejsza tragiczna historia nie jest jedynie ostrzeżeniem skierowanym do turystów w klapkach. Elbrus potrafi zaskoczyć nawet alpinistów ze sporym doświadczeniem. To góra, która pod kątem pogody bywa nieprzewidywalna i niebezpieczna. Warto zawsze mieć z tyłu głowy, że na górskich szlakach pokora i rozsądek stanowią często o życiu albo śmierci człowieka. Ze względu na popularność, na Elbrusie wypadki zdarzają się stosunkowo często. Jedna z ostatnich głośniejszych akcji ratunkowych na górze wydarzyła się 22 maja tego roku. Tamtego dnia 3 turystów z Czelabińska wynajęło śmigłowiec, by wylądować na wschodnim wierzchołku Elbrusa. Prawdopodobnie planowali oni przejść przez przełęcz i wejść na wyższy zachodni szczyt. Po wylądowaniu dostrzeżono zbliżające się załamanie pogody i postanowiono zawrócić. Niestety, wtedy śmigłowiec odmówił posłuszeństwa i pozostał na szczycie. Piloci popełnili błąd, wyłączając silniki, a próba ponownego ich odpalenia nie powiodła się. Po wezwaniu pomocy rozpoczęła się wielka akcja ratunkowa, angażująca kilkadziesiąt osób. Zakończyła się ona sukcesem, a tydzień później przeprowadzono drugą operację, tym razem jej celem było ściągnięcie maszyny ze szczytu, z tego wschodniego wierzchołka Elbrusa. To wszystko na dzisiaj, a okulary marki Wiley X powędrują do użytkownika o nicku Minio oraz do Katarzyny Klimas, także proszę te osoby o kontakt na maila szczytomaniak@gmail.com, a my widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!